Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1.
Bartosz Budnik
i Bartosz Pokrzywiński. Moi drodzy, witamy was w podcaście live. Zapis tego, co właśnie nagrywamy, będzie dostępny zarówno na YouTube, jak i na naszych, na wszystkich platformach streamingowych, gdzie mamy konto, więc...
Tylko bez części pytaniowo-odpowiedziowej, więc Q&A, zapraszamy na YouTube.
Jeżeli coś będzie nieczystego czy nieperfekcyjnego w tym podcaście, to pamiętajcie, proszę, że tak naprawdę to jest zapis live'a i dlatego też pewne dystraktory mogą się pojawić, chociaż postaramy się je absolutnie zminimalizować.
Chociażby jeżeli będziemy się odnosić do czegoś, jakiegoś właśnie donata, czy czegoś
takiego. Pewnie, że tak.
Po prostu, przepraszam, ale to live.
I na dzień dobry powiemy, że jesteśmy w bardzo ciekawym momencie tego sezonu, bo jesteśmy po dwóch pierwszych wyścigach, w pierwszy wolny weekend, więcej, tam jeszcze były testy, więc były 3 tygodnie z rzędu, trzy takie, wiesz, szybkie strzały informacji i danych, jeśli chodzi o Formułę 1. Teraz mamy chwilę przerwy na to, żeby to przetrawić i dlatego tu z wami jesteśmy. No i później wracamy do Australii. Na Australii sobie skończymy, ale zaczynamy od tematu, który moim zdaniem jeszcze przed Australią prawdopodobnie doczeka się kolejnego, nie wiem, czy rozdania, chociaż to trochę tak jest, że teraz jakby to się tak zmienia, to jest tak, to jest trochę geopolityczne w tym znaczeniu. Jest dużo różnych wpływów.
Na Atlantyk, tam piwoty
są? Są rzeczy na Tajlandię. Są rzeczy, o których ludzie nie wiedzą, których się domyślali, których ich nie potwierdził, ale wszyscy wiedzą, że Jos, że Christian, że ktoś, że to, że tamto. Zawsze mówię Christian albo Christian, zauważyłeś to?
Tak, no nigdy nie wyobrażasz.
Jak mówisz?
Christian.
Christian?
Hey Christian.
Hi Liam.
Hi.
Dobra,
Christian.
Bartek, Horner Gate, za tą nazwę, sorry, ciąg dalszy. Cała sprawa nabiera rumieńców już od dawien dawna, więc nie ma sensu mówić, że jest coraz ostrzej.
Jest całkowicie zarumieniona, już myślę, że już nawet się przypieka w niektórych miejscach.
Nie masz takiego wrażenia, że jakiś tydzień, dwa tygodnie temu mieliśmy takie delikatne zejście już z napięć?
Znaczy, ja w ogóle uważam, że ta cała sprawa przeszła w zupełnie inne miejsce. Uciekła kompletnie od Christiana.
I od tej pani.
I skupiała się na zupełnie czymś innym, na tym całym power struggle, który w Red Bullu funkcjonuje.
Jak to przetłumaczysz?
Power struggle? No, walka o władzę, no chyba najłatwiej.
Dziękuję.
Więc to jest rzecz, która trochę niepokoiła z jednej strony, bo przeszliśmy jakby na porządku dziennym do wszystkiego, co tam się działo, albo się nie działo, trudno teraz powiedzieć. Pani została uznana za osobę niegodną, niewiarygodną w tej całej sytuacji przez Red Bulla. Natomiast pani, jak się dowiedzieliśmy, będzie walczyć dalej. Nie ma zamiaru przestać. Zdecydowała się na to, że tam czas na złożenie odwołania został wydłużony.
5 dni było pierwotnie. To już było, wiesz, na początku, nie, tak. W końcu lutego to była.
Tak. Więc tam 5 dni roboczych tam było.
A to nic nie zmieni, to nie jest awizo.
Nie, no zmienia, bo tam była sobota, niedziela po drodze.
Tak, ale chodzi o to, że ta pani, to co się zmieniło, jeśli chodzi o apelację,
miała
to
czwartek,
jest...
piątek... Poniedziałek, wtorek, środa.
Rzekomo to, co się zmieniło, to jest osoba, która jest prawnikiem w tej całej kwestii i tak. To ta zmiana miała wydłużyć ten czas rzeczy. O co chodzi? Pamiętacie? Red Bull przeprowadził śledztwo przeciwko tej sprawie, przeciwko Christianowi i z tego śledztwa okazało się, według tego śledztwa, może tak, że Horner jest niewinny, jest oczyszczony z zarzutów, natomiast niedługo później, swoją drogą, powiedz mi, pamiętasz, to chyba nie było oficjalne, że tę panią zawiesili. To chyba było takie na zasadzie...
To była informacja, która spadła przez BBC. BBC tak. To się powoływało na źródła wewnątrz zespołu i potem powoływało się na to bardzo... Że na te same źródła powoływało się bardzo dużo innych dziennikarzy i nie powoływali się bezpośrednio na BBC, więc
dobra.
Źródeł było więcej niż dwa, czyli Maciej Jermakow jest zadowolony.
Dobra, a mamy... Czy powiedz mi, czy prawdą jest to, że możemy domniemywać, że mamy trzecie źródło, które również jest wiarygodne wewnątrz Red Bulla i też to potwierdza?
Być może. Mamy takie źródło. W sensie mamy źródło, które nam to potwierdziło. No.
Tak czy inaczej, wiemy na pewno, że ta pani w tym momencie, ta osoba, przepraszam, w tym momencie bo nie chcę, ja wiem, że te jakby dane tak już się pojawiła,
wiedzą,
nie powielajmy tego dalej, jeżeli nie musimy, moim zdaniem. Wolę, żeby to się samo wszystko rozwiązało.
W każdym razie, to nie jest najważniejsza część tej całej historii, bo Red Bull jakby wydaje mi się, że jeżeli już raz, że tak powiem, swoje gniazdo oczyścił, to będzie chciał zrobić to drugi raz. Teraz sprawa wygląda tak, że pani idzie do FIA. To jest ciekawsza część tej całej dysputy. Pani idzie do FIA, złożyła tam wniosek o to, że jakby złożyła papiery, że tak powiem, że nie jest zadowolona z tego, co zrobił Red Bull i chce powołać się właśnie na to, żeby to FIA teraz zbadała.
Mogę pocytować sobie za Park Fermę za panem Mateuszem Mrozem?
Możesz.
Słuchajcie, to jest cytuję fragment, nie całość. Jak się okazuje, temat będzie miał swoją dalszą część, gdyż na podstawie informacji zebranych przez The Telegraph oskarżająca strona, czyli ta pani, w tym przypadku zawieszona pracowniczka Red Bull Racing, postanowiła odwołać się od powyższej decyzji. Pierwotnie na taki ruch miało dokładnie 5 dni, aczkolwiek w ramach zatrudnienia nowego prawnika Standardowy czas na założenie odwalania wydłużony. Przy aktywnym przy tym zamieszaniu F1 Insider donosi z kolei, że jeżeli ten krok zakończy się niepowodzeniem, czyli jeżeli odrzucą to, tą apelację, to z automatu ta sprawa zostanie skierowana do sądu cywilnego. Taka możliwość była już przedstawiana w mediach wcześniej. W międzyczasie redakcja Daily Mail dotarła do osoby z bliskiego otoczenia, byłej asystentki Hornera, a widzisz, jednak padło, przepraszam, w opisywanym raporcie przekazano, że sama zainteresowana ma czuć się mocno pokrzywdzona obecną postawą grupy Red Bulla i że jej głównym postulatem jest obecnie doprowadzenie do pełnej przejrzystości w odniesieniu do całego wewnętrznego dochodzenia. Gdyby tego było mało, z przecieków serwisu Motorsport Total oraz Ralfa Bacha wynika, że tajscy akcjonariusze, i to jest ten pivot, o którym mówiliśmy, nie? Którzy pierwotnie stanęli w obronie Hornera, mają mieć teraz nieco inny pogląd, tylko pamiętajcie, to tak się mówi, tak? Taki rozwój sytuacji ma być podyktowany kwestiami natury finansowej, gdyż opisywana afera może odbić się na globalnej sprzedaży. Tak. Tylko że nagle się okazuje, że ktoś sobie przypomniał, że hej,
Boże,
ale chodzi o filmy, hej.
My sprzedajemy rzeczy.
To brzmi średnio wiarygodnie, ale wiarygodne. Bo logiczne jest to, że nie na rękę jest to Red Bullowi, na pewno. I na rękę jest to, żeby jak najszybciej tę sprawę zakończyć każdemu, absolutnie każdemu.
Tak, no ja tutaj się w 100% zgadzam. Dziwne jest w ogóle całe to zamieszanie. Ciekawe, co teraz będzie z FIA, natomiast ja się boję jednej rzeczy. FIA ma do tego tendencję i jakby wielokrotnie już
żeby
to widzieliśmy.
Żeby orzekać wbrew Formule 1?
Nie, ma tendencję do tego, że wysprzęgla się ze wszystkiego, co ma. Tam wypadają te informacje z lewej i z prawej strony, więc wydaje mi się, że niedługo poznamy dokładną treść tego oświadczenia, które pani tam złożyła. No bo jeżeli patrzeć na to z perspektywy tego, nie.
Uważam, że to dobrze.
Z jednej strony nie, ale z drugiej strony FIA napisało piękną wiadomość, którą wysłał nam Grzegorz, tylko czekaj.
Pracownicy Red Bulla, moim zdaniem, 1000 parę osób tego chce.
Kto to wysłał?
Żeby to było, żeby wiedzieli, gdzie pracują, w jakim miejscu, wysłał, co się dzieje, jakie są obecnie zagrożenia. I.
W każdym razie oni powiedzieli, że tam oczywiście zostaje pełna anonimowość, na razie nie mogą mówić, o co chodzi w całej sprawie, bla, 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 więc jakby tutaj nic nie ma. Natomiast ilość ludzi, którzy mają źródła w FIA i którzy potrafią wyciągać tam informacje, jest ogromna, więc wydaje mi się, że będzie łatwiej wyciągnąć informacje z FIA niż miało to miejsce z Red Bulla. Bo w Red Bullu wszyscy się bali bardzo mocno, a w FIA to będzie takie na zasadzie, no, nie dotyczy mnie bezpośrednio, nie?
Słuchaj, ale na sekundę abstrahując, doczekaliśmy się porąbanych czasów w Polsce. Pomijam dwóch chłopaków naszych z naszą flagą w Formule 3, ale mamy taką sytuację, że mamy 2024 rok, jest wielka afera w Formule 1 i to jest taka afera, którą trochę żyje cały padok, część osób tam tuszuje informacje, część je podbija, a my w Polsce, jako dwóch polskich typów, którzy sobie siedzą, wiesz, w Fordonie, podobnie jak i pewnie część dziennikarzy z Polski, chociaż mam takie wrażenie, że jest ich bardzo mało, bardzo dużo możemy na ten temat mówić, opierając się na bardzo wiele informacji. Trochę się zmieniło, jeśli chodzi o dostęp polskich mediów i generalnie o to, tak powiem, polskie podejście w Formule 1. Osoby, które teraz nas słuchają, te, które są znacznie młodsze od nas, mam na myśli tę grupę wiekową was, pewnie, nie wiem, strzelam, 18-24, wiedzą 100 razy więcej o Formule 1 i mają lepszy pogląd niż my, nawet te 8 lat temu, czy 6 lat temu. Przez no, to, że tak. Dostęp do informacji, też dzięki temu, że są te grupki na Facebooku, czy chociażby Park Ferme, nie mówię tylko o nas, ale że to się tak napędziło i tak bardzo Formuła 1 skręciła w stronę internetu, że to wszystko jest takie dużo bliższe nam. Myślę, że to jest trochę przywilej. Przepraszam.
To też sprawia, jakby wiesz, że świat się zmniejszył, nie? To też jest inna,
znacznie,
inna sprawa.
Znacznie.
Zostawmy tego Hornera, bo mi się szczerze powiedziawszy nie chce już o tym gadać.
Dobra, to tylko wnioski. Czy uważasz, że przed Australią poznamy jeszcze coś więcej? Czy jakąś odpowiedź może?
Powiem, że nie, natomiast to nie ma żadnego znaczenia, co ja teraz powiem, bo prawda jest taka, że jak już myślałem, że wszystko się uspokaja, to na nowo wybija, więc to się będzie ciągnęło i ta sprawa się będzie ciągnęła z 3 milionów różnych perspektyw. Mam dosyć, tak szczerze powiedziawszy, ale trochę
to,
tego.
To będzie trwało, Bartek.
Wiem, to będzie trwało, jakby dlatego ja chcę o tym, nie chcę o tym nie mówić, bo uważam, że to jest głupie, nie można nie mówić o czymś takim, bo to jest ważna sprawa. Natomiast dywagacje o tym, co się dalej stanie, zostawiam już FIA, zostawiam tej pani, czy ona pójdzie na drogę sądową, czy nie, bo jeszcze jest jakby sugestia tego, że być może pani będzie chciała pójść do mediów z swoją historią. Na jakiś wywiad rzekę, jakiś, wiesz, Piers Morgan, coś, usiąść, pogadać.
Była plota o tym, że 6,5 stówy w funtach było odrzucone przez jedną ze stron, czyli przez tę panią, zgaduję. Tak. Myślę, że taki wywiad, albo raczej taka książka ze spisaniem wszystkiego, wiesz, jedno i drugie, myślę, że można to lepiej właśnie niż to 6,5 stówy w tym momencie zmonetyzować. Chociaż pytanie,
czy... Miałam romans z Christianem Hornerem.
Rozumiesz to?
Horni Horner, wiesz. Holly Horner, pikantne szczegóły romansu z szefem Red Bulla.
Największa beka jest taka, że to wraca po latach, tamto zdjęcie jedno jedyne, nie? Które było memem, teraz wraca.
Na
i
tym
nagle,
bolidzie z rosyjskim, nie?
Nagle nabiera, słuchajcie, no teraz nawet nie rumieńców, nabiera zupełnie innego znaczenia. Ciekawe.
Piękną rzecz przeczytałem na czacie, więc się do niej odniosę.
Śmiało.
Just when I thought I was out, they pulled me back in.
Trochę tak to wygląda.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Trochę tak to wygląda. Przechodzimy dalej. Przechodzimy do człowieka, który...
O, no to czekaj, gdzie pozwy i odwołanie
masa.
I tak dalej. Nie no, najpierw masa, potem rzeźba. Pozdrawiam.
Słuchajcie, masa rzuca do sądu papierasa i postanowił, że to jest ten moment, w którym wchodzi na sądową ścieżkę w związku z pamiętnym sezonem 2008.
A teraz nie czytaj tego, spójrz mi w oczy. Wiesz, kogo on pozywa?
Nie.
Wszystkich.
Wszystkich. Everyone!
On pozywa stary.
Give me everyone.
On pozywa wszystkich, nie? To nie jest tylko pozew na Formułę 1.
Więc uwaga, pozew w Sądzie Najwyższym Wielkiej Brytanii przeciwko FIA, Formula One Management oraz Berniemu Ecclestonowi. Jakby żył Max Mosley, jego by też pozwał.
Bernie, gdybyś żył w Polsce, to byś mu powiedział, dobra, zanim te sądy, albo nieważne, to ja zdążę jeszcze dwójkę dzieci spłodzić.
No i generalnie...
Pamiętasz background tego wszystkiego? Kojarzycie to?
To ja przypomnę, cytując za Mateuszem Mrozem, przypomnijmy, że taki rozwój sytuacji jest następstwem słów byłego zarządcy Królowej Motorsportu, który w jednym z wywiadów wyjawił, jak to wraz z ówczesnym prezydentem federacji Maxem Mosleyem wiedział o aferze Crashgate, ale dla reputacji całego sportu opisywana dwójka postanowiła zataić ten fakt przed całym wyścigowym środowiskiem.
Zataić w kontekście Red Bulla brzmi w ogóle teraz bardzo ciekawie, nie? Zataić!
Ale to o tym rozmawialiśmy w magazynie, bardzo pokrótce. Jak robiliśmy ostatnio magazyn, to o tym rozmawialiśmy krótko bardzo, ale gadałem o tym Felipe? Więcej z Jaśkiem. Nie, gadałem o tym więcej z Jaśkiem zakulisowo. Mhm. Czy ty nie uważasz, tak całkiem serio, że Bernie Ecclestone swoją twardą ręką, swojego, wiesz, krążownika szarego, to nie pamiętam jak się na jego mówiło.
Ten kamper?
Ten kamper jego. Z tego kampera.
To taką fajną nazwę, to wygoogluję w międzyczasie.
On brał te afery, ukręcał im łeb, zanim one jeszcze zdążyły dobrze urosnąć. Jakby wiesz, chwytał i ściskał w zarodku. A tutaj wypłynęła tak naprawdę Crashgate, wypłynęło Spygate, wypłynął ten skandal z Maxem Mosleyem, no ale to skandal z Maxem Mosleyem był związany z tym, że tam nie miał po prostu możliwości tego w żaden sposób Bernie zatrzymać. Ale wiele z tych afer, chociaż w sumie tak szczerze, to ta sprawa Maxa Mosleya dość szybko została przykryta. On został w ogóle przecież prezydentem FIA po tym.
Kto mi przypomina?
Chłop z pięcioma paniami się zabawiał. Przebranymi.
Ja googluję kamper, a Bartek w tym momencie gada mi tutaj o nazi orgi, wiesz. No, jakby stary.
Ale
ja tu kampera szukam,
typ,
a nie kempu.
Typ został na swoim stanowisku potem. To była moc Berniego Ecclestona.
Znacie tę aferę w ogóle?
Teraz mam wrażenie, że Liberty Media, nowy film robię, taki ten, że tak powiem, setkowy, w którym będę trochę o tym opowiadał, więc będą ciekawe rzeczy na pewno, polecam na przyszłości.
Kto mi przypomni na czacie, jak się nazywał, jak się mówiło na kamper Berniego? Była jakaś nazwa określona, pamiętasz?
Tak, była. On jakoś tam to, jakoś mówi.
Czat, proszę. Tak. Bo już teraz zostanie to w głowie do końca. Tak, ale słuchaj, cała sprawa chodzi o to, że teoretycznie Fernando Alonso, wiemy, Nelson Piquet Jr., co to było? Singapur 2008, on się rozbija, Fernando wygrywa, bla, bla. No i Felipe Massa stwierdził, hej, ja wtedy mogłem zgarnąć więcej punktów, ale ich nie zgarnąłem, bo to i tamto. Tam były zależności. W związku z tym tamten tytuł byłby mój. Gdyby tamten wyścig potoczył się inaczej. Tylko słuchajcie, to jest pierwsze przypuszczenie, ale to przypuszczenie można tak hiperbolizować, że można powiedzieć, że
stary,
gdybym
ale...
ja wygrał wtedy, to bym był bardziej zmotywowany,
wszyscy
żeby jeździć
wiedzą.
Lepiej,
wszyscy...
miał lepsze kontrakty marketingowe,
wszyscy...
żeby mi...
Wszyscy wiedzieli, umówmy się. To Robert Kubica po latach o tym mówi, że on jakby
nie
wiedział.
Mów tak, bo do Felipe go dołączy, do pozwu. Nie
wszyscy,
mów tak.
Wszyscy wiedzieli, Felipe też wiedział.
Bartek, wsypałeś Roberta
tylko
właśnie.
Tylko Felipe,
budnik wsypuje Roberta.
Rozumiesz, E60.
Miałem E61, a nie ma.
wiesz co? Felipe Massa po prostu czekał na moment, w którym ktoś powie coś głupiego. To głupie coś głupiego powiedział Bernie Ecclestone, co często mu się zdarza.
No, nie pierwszy, nie ostatni.
Na kanwie tego, on będzie chciał dochodzić tego, żeby dostać pieniądze. Mówi się, że między 60 a 150 milionów funtów.
I to jest
funtów.
Ta kwota, która... I zrobiła, ile?
Między 60 a 150
śmiem
milionów
twierdzić
funtów,
w kontekście Felipe Massy...
Że Bernie to wyjmie z tylnej kieszeni.
Nie, śmiem twierdzić w kontekście Felipe Massy, że ta kwota... Ja wiem, że... Tylko po pierwsze, hajs się zmienił od tego czasu i myślę, że to 150 dzisiejszych milionów to kiedyś było 100 w tych latach 2008.
Ciekawe jest to w ogóle.
Czekaj, tylko dokończę myśl. No. Wydaje mi się, że to jest więcej niż Felipe zrobił przez całą karierę w Ferrari.
Zacytuję Mateusza jeszcze raz. Materia prawna ma w tym przypadku dotyczyć wypłacenia odszkodowania o wartości 60 do 150 milionów funtów. Dodatkowo zawodnik São Paulo będzie domagał się, aby FIA przyznała się do naruszenia własnych przepisów poprzez brak rozpoczęcia formalnego postępowania po wypadku Nelsona Piqueta Juniora, co następnie doprowadziło do utraty mistrzowskiej korony. Tuż po publikacji tej informacji brytyjska agencja prasowa PA podała krótką, lecz ciekawą wypowiedź samego Berniego. Gdyby Felipe mnie o to zapytał, powiedziałbym mu, że całkowicie popieram pozew i to, aby angielski sędzia zdecydował, co jest dobre, a co złe.
Dobra, to na podsumowanie tego, bo pewnie ktoś zapyta się, co my sądzimy o tym całym case'ie. Pokażę ci coś do przeczytania. To jest wers twojego ulubionego rapera. Chciałem, żebyś go zarapował. Ten pierwszy wers, dobra? Jako podsumowanie.
A ja nie wiem, co to jest, człowieku. Ja nie wiem, ci to zarapuje.
Nie, dasz, ale tam jest tylko jedno słowo, które nie jest brzydkie, jest półbrzydkie, dobra?
Też jest półbrzydki. Kreml! Czat pisze. Berniego ten to był Kreml.
No i proszę bardzo, Kremlin.
Kremlin.
Ci leży krem na ciostku. Krym.
Dziwko to Trójmiasta, a nie São Paulo.
I tak mi się wydaje właśnie, że tak powinno być. Sorry, Felipe, ale...
ale
chodzi tylko i wyłącznie o hajs, moim zdaniem. To jest tylko kwestia hajsu,
nie. Innego. Nie. To jest bardzo mądrze złożony pozew, jeżeli on jest tak złożony. Wiesz dlaczego?
Że wszystkich pozwał?
Bo nie o to chodzi. Jest bardzo mądrze złożony, że chce pieniędzy...
A nie tytułu.
Że, on nie chce tytułu, ale chce, żeby FIA się przyznała do winy i że przez ten brak dochodzenia wpłynął na to, że on stracił swoje mistrzostwo świata. Rozumiesz? To jest bardzo ciekawe. W sensie on zostanie mistrzem świata, formalnie nie zostając.
Wiesz, że tam
będzie mógł mówić, ja jestem mistrzem świata, oni się przyznali, że popełnili błąd, który sprawił, że ja straciłem mistrzostwo.
Widziałem reakcję środowiska. Chyba Damon Hill tam pisał coś, nie? Na Twitterze.
Tak.
Heinz Hellerfrenzer też? On zawsze pisze o wszystkim. Heinz Hellerfrenzer kiedyś tam skomentuje jakiś, wiesz, nasz Twitter.
To chyba Matt Bishop w ogóle napisał jako pierwszy, potem napisał...
Środowisko nie było jakoś tak za Felipe, nie?
Potem Damon Hill napisał, żeby nie ruszali mistrzostwa jego ojca. A Heinz Hellerfrenzer napisał, że w 97... Co on napisał? O Indy 500 chyba? O Villeneuve? Że tam podobno Villeneuve miał lewe paliwo, on też złoży pozew.
Myślę, że jeszcze Mick Schumacher mógłby opisać Frenzenowi... Nie ruszajcie mistrzostwa mojego ojca też, jak mógł was prosić. Albo Hillowi, gdyby odpisał, to byłoby zabawne, nie?
Generalnie bawi mnie cała ta sytuacja. Bawi mnie Felipe Massa tej całej sytuacji.
Ale sam powiedziałeś, że to jest mądre. Ja mam dwie uwagi. Wydaje mi się, że słowa Berniego wypowiedziane w tym wywiadzie, jego, Felipe, wydaje mi się, że poszło o ego i chyba go trochę rozumiem. Bo jeżeli gościu, który był szefem przez lata i wiedział wszystko o wszystkich, stary, i tuszował te tematy, po latach mówi nie tobie, tylko mówi wszystkim, że zrobił z siebie frajera i wajzę, i że od początku wiedział, no to wiesz, pośrednio możesz się tak poczuć. I to rozumiem, wiesz, jakby wkurzenie.
Niech się bawi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Moim zdaniem nic. Skończy się na ugodzie, dostanie pieniądze i będzie koniec rozmowy. Chcę pieniądze głównie z tego, te pieniądze dostanie i to chyba... Tyle, co mam tutaj do dodania. Nowe opony wybrane na kolejne wyścigi.
Pirelli będzie hajs?
Ujawniło. Tak, dostaję pieniądze, na pewno. Wiesz, moim zdaniem to się skończy ugodą.
Uważam, że nie tyle.
Nie tyle. To się skończy ugodą. Dostanie pewnie z 50 baniek i powiedzą, że ma iść do domu.
Do którego? A mam kilka. To Trójmiasto, a nie São Paulo.
Uwaga. Japonia, Chiny, wiadomo, zmiany w kalendarzu. Opony na najbliższe wyścigi. Przypominamy, że w Australii będzie C3, C4, C5, czyli najbardziej miękkie mieszanki. Japonia natomiast będą najtwardsze możliwe mieszanki. W Chinach środek i w Miami również środek, czyli C2, C3 i C4.
Teraz tak, Japonia jako Suzuka jest
tam
torem,
wróżenie z fusów.
W którym jak chcesz być szybki, to musisz zapieprzać na zakrętach. Więc może dlatego są to te opony, bo tam myślę, że opony nie mają tak fajnie. To nie jest tor, gdzie jest dużo prostych. To jest raczej taki tor, gdzie zwykle albo skręcasz, albo przygotowujesz się do skrętu. Tak głupio to brzmi, nieprofesjonalnie. O Chinach nie wiemy nic chyba. I może dlatego Pirelli wybrało środek. Ostatnie Chiny były kiedy? 19?
Tak.
Nie było ground effectu w Chinach.
Nie, nigdy.
nie było tego typu bolidów tak ciężkich w Chinach, nie było tych opon Pirelli nie z takimi deklami, więc myślę, że Pirelli stwierdziło, że wybiera środek. Powinni trafić, wiesz co chodzi tak ogólnie.
A wracając na chwilę jeszcze do masy, no. Myślisz, że kiedyś będzie pozew od Lewisa Hamiltona?
O 2007?
2021. A co, w 2007, że ma się pozywać, pułapkę żwirową ma pozwać w Chinach?
Fernando Alonso, fizjoterapeuta.
Nie, 2021.
Nie, myślę, że nie.
Jak ja słucham Luisa, to czasami mam wrażenie, że jesteśmy bliżej tego niż dalej.
To słuchajcie, Toto będzie mówił tak, czy mu się zmieni o tym 8 tytule, bo Toto chyba też miał podobną retorykę wtedy, nie?
Toto tam chyba najmocniejszą od Luisa. Modernizacja w Barcelonie?
To przy DTS-ie. Poczekaj jeszcze chwilę. Spokojnie, o tych oponach chciałem tylko dokończyć. Miami jaka środek? To jest dobry wybór? Dobry wybór.
Tak.
Coś o Chinach powiesz ciekawego?
Nie mam nic do powiedzenia o Chinach, bo ja nie pamiętam prawie tego toru. I ty tam będziesz też.
Tak, będzie sprint.
I Grzechu tam też będzie, o ile dostanie wizę.
W Chinach jest ten początek z taką dokrętką?
Tak, to jest taki dziwny pierwszy zakręt. Jeden z najciekawszych pierwszych zakrętów na świecie.
Tam Kwiat bardzo lubił ten zakręt, nie?
Ping-pong tam był. No.
Fetela.
Racing or ping-pong. Tak. Możemy sobie to poprzypominać przed samymi Chinami.
Pamiętacie Chiny? Czy w ogóle część z was widziała kiedykolwiek wyścig w Chinach? Nie pamiętam, że tam było to, że jak się grało, w sensie w grze, to jak robili zawody w F1, pamiętasz, przy wiadomej sytuacji, to chyba z lewy jeżdżą tak szeroko, pamiętasz? Że generalnie tam był hak w grze i można było na ostatnim zakręcie tak na zasadzie, że way over the tour. Pamiętasz? I to było takie głupie.
Tak.
Zlew tam z nimi grał wtedy, nie?
Tak mi się wydaje, no. Tam zlew przecież w Bahrajnie, pamiętasz co zrobił? Pojechał alternatywną drogą. Skręcił wcześniej. Zamiast, wiesz, pojechać do jedynki normalnie, to on skręcił wcześniej i wjechał, rozumiesz, z lewa.
Czekaj, Herbert się nie ścigał wcześniej. Nie ścigał się w Bahrajnie, Herbert.
Nie ścigał się. Nie, ale on się nie pomylił, stary. On to zrobił specjalnie, nie? Tam pełna premeda uznał 5 sekund, dobra tam.
I jeszcze, co pamiętam w Chinach, tak na szybko z głowy, że jest ta przeciwległa prosta i ten właśnie potem ten kombinat.
Ten...
I do przeciwległej prostej, do tego prawego, tam też było kilka ciekawych manewrów wcześniej.
Dobra, stary, to nie jest podcast o Chinach. Barcelona, szanowni państwo.
To nie jest podcast o Chinach. Barcelona, drodzy państwo.
Barcelona chwali się tempem prac modernizacyjnych.
To jest ciekawe.
W obliczu pojawienia się konkurencji z Madrytu, Barcelona nie poddaje się w walce, tak? Jakby włodarze obiektu z Katalonii modernizują tor. Wartość przybliżona całej inwestycji jest 50 milionów euro.
Słuchajcie, to nie jest mało pieniędzy, to jest 200 parę milionów złotych po to, żeby pokazać, zobaczcie, jak będziemy negocjowali kolejny raz, to może byście nam tej kwoty nie zawyżali tak astronomicznie.
Na wyścigu MotoGP będziemy mieli ukończony taras, zespół budynków garażowych, wieżę kontroli wyścigu i prawie ukończoną konstrukcję dachu, która zostanie ukończona przed wyścigiem.
Odpal sobie tego tweeta.
Formuły 1.
Tam jest tweet ze zdjęciami, które pokazują postęp tych prac. Pamiętasz Barcelonę?
Tak, pamiętam.
Co tam ciekawego było?
Wczesny Gierek.
To ta...
Naprawdę, w niektórych miejscach tam wczesny Gierek, nie? Beton goły, stary beton i to taki, wiesz, bolący.
Słuchaj,
beton.
Pokazuję Bartkowi, słuchajcie, wieżę, która jest budowana i to jest początek boksów z perspektywy kierowców. To jest początek. Tutaj to tak nie wyglądało wtedy. No, to były schody, pamiętasz?
Tam były schody.
Ale to nie było aż tak duże chyba.
Tam
tak
jest sądzę. Obok w ogóle, tam jak się zejdzie pod to, na dół, tej wieży jakby, to tam jest przejście pod torem. Można przejść na drugą stronę.
Tak. No. Z Jermakiem tam gadałem o IndyCar, jak mieliśmy komentować pierwszy wyścig z tych schodów, jak polewali tor wodą tak. W 22 roku. Tam na tym tarasie,
które nie były testami.
Tu jedliśmy obiad, pamiętasz? I tam była toaleta, o której nikt nie wiedział.
Tak.
Dla niepełnosprawnych.
Dlatego tam chodziłeś.
Nie, tam cały fakap.
Nie wiedział.
Nie, cały fakap był taki, że ona była bardzo duża, natomiast nie była z tym znaczkiem niebieskim, tylko była, wiesz, z poręczami. Nikt o niej
nie, ona po prostu była, to nie była toaleta oznaczona jako niepełnosprawna.
Nie, bo nie było windy obok tego. Tak. Natomiast nikt o niej nie wiedział i tam można było pójść bez kolejek, gdzie jeszcze po godzinie, jak ktoś się otwierał strzelam o 8, to o 8.04 jeszcze był papier toaletowy tam, wszędzie indziej nie było, żeby się przed wysmarkać. I tam była knajpa, także spore zmiany są w tej Barcelonie, jeśli o to chodzi. Dach nad pit lane. Budowany i to jest wieża widokowa. Z niej będzie widać tę drugą część. I fajnie, że to robią, bo jak pamiętasz, Barcelona ma jedną, i to nie wiem, czy wiecie, ma jedną, mamy tu Katalunię? Nie mamy.
Nie mamy.
Ty byś nie pozwolił na to. Ma jedną zajebistą zaletę. Z padoku bardzo szybko można się przemieścić do zakrętów, czekaj, 7, 8, 9? Mhm. 7, tak, dobrze mówię?
7, 8.
Ona tak wraca jakby do I naprawdę łatwo, szybko można się tam ustawić. Także ten tor z tej perspektywy, jak się chodzi od wewnątrz, jest naprawdę fajny, bo stosunkowo dużo można go w krótkim czasie zobaczyć. Fajnie, że to robią. Serio. Tak. To się przyda już bez znaczenia, czy tam będzie F1 teraz, czy nie.
Teraz czas na przejście do tematu, jednego z moich ulubionych tematów tego sezonu. Daniel Ricciardo Watch, szanowni państwo. Wszyscy jesteśmy watchersami tego, co dzieje się z Danielem Ricciardo. Helmut Marko rozpoczął już swoją kampanię dociskania Daniela kolanem do ziemi. I zaczął od tego, że powiedział... Zaczął od tego, że powiedział, że tak, nic się nie zmieni, a nie wiem, co będzie dalej z tym Danielem. A jak wiemy, jak Helmut tak mówi, no to dzieje się naprawdę źle, najczęściej w wielu wypadkach, a Daniel Ricciardo trochę wygląda na znowu złamanego człowieka. W trakcie weekendu w Arabii Saudyjskiej był zdecydowanie gorszy od Yuki Tsunody.
Tam też był nieszczęśliwy pit stop i był ten obrót na koniec, który w ogóle jakby, gdyby nie ten obrót na koniec, to ta historia o Danielu byłaby mniejsza, bo to było takie na zasadzie, wiesz, nikt, Ricciardo się obraca. W sensie jakby, why? Ale Daniel twierdzi, że to nie jego wina. Nie powiedział tego wprost, ale powiedział, że...
W trakcie weekendu znaleźliśmy kilka rzeczy, więc ruszając do wyścigu miałem pozytywne nastawienie. Liczyliśmy, że może coś się wydarzy, lecz byliśmy skazani na to, że będzie pod górkę. Nie wszystko działa w samochodzie w 100%. Widzimy kilka wad i musimy się z tym uporać przed następnym wyścigiem. Jestem jednak optymistą, ponieważ jeśli uporządkujemy pewne rzeczy, które były nie tak, to pewne nasz rzeczy. Samochód będzie naprawdę dobry. Wiem, że nie znajdziesz tego tam, bo ja cytuję z innego artykułu. Jestem jednak optymistą, bla, bla, bla. To nie jest początek roku, na który liczyliśmy, ale to dopiero druga runda. Następna jest Melbourne i jeśli wszyscy odpowiednio się postaramy, to może będziemy mieli udany weekend. Generalnie sam Daniel mówi fakty...
Proszę bardzo.
Proszę bardzo. Dzwonią telefony. Tylko teraz nie wiem...
Nie.
Na który to dzwoni.
To nie sądzę, że to jest twój. Bartosz Budnik. Przepraszamy. Tak? Daniel Ricciardo pozostaje optymistą?
Daniel Ricciardo pozostaje optymistą i to jest chyba z tego najważniejsze. Ciekawe jest to, że Daniel zaczyna już rzucać wszystko na samochód. W sensie szybko poszło.
Ale może serio coś jest na rzeczy. Dwa wyścigi za nami, spokojnie. Były testy, spokojnie. Bahrain był jaki był i gdyby nie sytuacja z Yukim, to by Daniel nie dojechał pewnie przed nim. A końcówkę co?
Bahrain był jaki był.
No końcówka tego stintu, Daniel robił ostatni stint na softach, Yuki chyba na hardach.
No.
Tylko tam był cały problem taki, że to tempo Daniela na softach, kiedy znalazł się za Yukim, nie było lepsze w tej sytuacji zmiany pozycji niż tempo Yukiego. I ta zmiana pozycji niewiele dała po prostu.
No.
Arabia jako weekend, Daniel jasno sugeruje, że to jest weekend do zapomnienia dla niego przez problemy z autem, przez problemy z ustawieniami. Narzekał też w trakcie, że kwalifikacje nie poszły dobrze i mówił o tym, że to były ustawienia i że niewiele mogą zmienić na wyścig już w kwestii ustawień, co jest jasne. Mhm. Dlatego będą musieli sobie z tym radzić. I to nie jest nowa retoryka dla Daniela. To jest retoryka i to są kwestie, czy jakby ten obszar, który poruszył, także w trakcie weekendu w Arabii Saudyjskiej. Co sugeruje? Jasno, że prawdopodobnie coś musiało być na rzeczy. Ale to nie zmienia jednak faktu, że początek tego sezonu dla gościa, który już po DTS-ie, o którym zaraz sobie pogadamy, jasno wie i wszyscy wiemy, jaki jest cel Daniela w tym roku i tak naprawdę o co mu chodziło w ciągu ostatnich lat, czego się nie spodziewałem, jak z nim gadaliśmy w McLarenie i się go pytałem jakby, czemu nie tu, czemu nie tam, i Ginter mówił, no patrz, nie dzwonił do mnie, widzisz, nie dzwonił do mnie jeszcze. Więc to było, jestem zaskoczony, że
Ginter
tak to wyglądało.
Ginter swoją drogą powiedział ostatnio, że czuje się świetnie i że teraz sobie dopiero zdał sprawę z tego, że zbyt długo pracował w Hasie.
I bardzo dobrze. Myślę,
że zbyt długo to trwało wszystko.
To jest super informacja.
Ciekawostka jeszcze jedna związana z zespołem Visa Cashup RB.
Uważam, że duża ciekawostka, ona jest większa niż wam się wydaje.
Tak, ona, było wiadomo, że to się będzie działo i to faktycznie zaczyna się dziać. Dobra. I Laurent Mekies powiedział, że faktycznie włoski zespół przenosi swój dział aerodynamiczny do budynków Red Bulla i ma się to zakończyć razem z końcem tego roku.
Tylko teraz tak, bardzo ważne. Nie mówimy o tym, że przenoszą się z Faenzy, tylko mówimy o miejscowości Bicester, chyba dobrze doczytam?
Bicester, chyba tak.
Coś takiego. Bo nie Bicester, tylko raczej Bicester. I chciałem powiedzieć Alfa Tauri. RB ma główną siedzibę w Faenzy. I też Laurent
Bicester.
Laurent Mekies.
Leicester jest w końcu.
No ale to jest jako...
Ale pisze się Leicester.
No wiem.
A to kolega
tam mieszka.
Bicester, rozumiesz?
Wrócił, mówię w Leicester, mówi w Leicester. Ja mówię, no nie, źle, że to stary.
Nie. Może to jest Bicester.
Okej. Okay. I druga siedziba jest w Wielkiej Brytanii, ogólnie w tej miejscowości, o której Bartek właśnie powiedział. I tam, będę teraz cytował fragmenty, bla, 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 mamy Byste. Też... Byste.
Byste.
Dobrze, to w tej miejscowości Byste. Mamy też dział aero, koncepcyjny oraz projektowy. A wszystko to zostało stworzone po to, aby być blisko tunelu aerodynamicznego. Było to jednak 15 lat temu, gdy zespół był mniejszy niż obecnie. I miejscowość...
Czekaj, już.
Było, poczekaj. Byste. Miała większy sens. Teraz dział aero jest trzykrotnie większy. Bardzo ciekawe swoją drogą. Bardzo ciekawe swoją drogą, RB. A ponadto nie korzystamy już z tego tunelu, więc ta lokalizacja w miejscowości...
Poczekaj, bo przełączyłem się, się piję jeszcze. Poczekaj.
Byste. Nie jest już odpowiednia. Z końcem tego roku całkowicie odpuścimy lokalizację w miejscowości... I przeniesiemy się do nowego budynku w Milton Keynes, mieszczącego się obok kampusów Red Bulla, więc jakbyście wysyłali nam listy albo inne rzeczy do miejscowości,
Byste.
To nie trafią do nas. To trochę zmyśliłem końcówkę tego cytatu, ale...
Niemożliwe.
Dobra.
Jakby to było po włosku.
Byste.
Słyszałem to głosem Binotto, zobaczyłeś to?
Byste.
Nie, Mattia.
To jest...
Mattia.
Jeszcze raz, Mattia. Mattia, gdzie ten RB jest?
Byste.
To jest ta część merytoryczna podcastu. Przepraszam. Średnio idzie.
A, bardzo dobre, podobało mi się.
To brzmi jak bagieczka po włosku.
Byste. Po francusku. Byste.
A po francusku.
Ale tu pani czyta po francusku, niestety.
Nie szkodzi.
Byste.
Dawaj jeszcze jakiś inny. Niemiecki.
O jest. Czekaj. Takie proste, mongolskie.
To nie takie łatwe.
Niemiecki mam.
Byste. Byste.
Oni wszystko muszą robić inaczej, nie?
Byste.
Bombek?
Byste.
Tak czy inaczej.
Wszystko kiedyś było nasze.
To teraz jeszcze kończmy na chwilę serio. Zak Brown wydaje mi się, że teraz jest osobą, która siedzi i mówi, no nie. No
Byste.
Nie. Nie w tej miejscowości. W praktyce to oznacza, że RB przenosi swój dział aero do budynków Red Bulla. Robi to samo, co zrobił wcześniej Haas. Pamiętacie DTS, o którym pogadamy sobie zaraz? Jest scena, jak Ginter wchodzi do siedziby swojej firmy, swojego zespołu. Problem polega na tym, że wszystko dookoła jest czerwone i pracownik, który siedzi przed wejściem, ma plecak z logo Ferrari. Pamiętasz to?
Tak,
sam mi to wysłałeś.
Tak.
Jakby wiesz, i do siedziby Haasa i wszyscy są w ciuchach Ferrari. O co chodzi? To teraz będzie tak, że słuchajcie, pamiętacie, jak, nie wiem, czy Marcin tłumaczył kiedyś u nas w Viaplay, że tunel jest jeden, wynajmują go jakby dwa różne zespoły, no ale ci ludzie potem, na przykład, którzy operują tunelem, też chodzą na kawy razem, tak? Bo są kolegami z jakiegoś miejsca. Tak. Więc może na przykład powiedzą, że o kurczę, testowali rozwiązanie, które wyglądało dokładnie tak, to mam dwie kopie dla was, i to rozwiązanie było średnio skuteczne, to mam dokładne wyniki tego wszystkiego. Na przykład, upraszczając. A inaczej jest... Kiedy ja z Bartkiem wynajmuję jedno pomieszczenie biurowe, mam biurko obok Bartka, ja pracuję dla jednej firmy, Bartek pracuje dla drugiej firmy. Ja na przykład mówię, kurczę, nie działa mi blokada ekranu na komputerze, ja wyjdę na cały dzień dzisiaj, zobaczymy, co się stanie. Jak mówicie, tu nawet nie ma punktów ksero. Moim zdaniem to jest już tak oczywiste i tak perfidne, wiem, że tak działa Formuła 1, nie obudziłem się wczoraj, ale to, na co zwrócił uwagę Zak Brown wcześniej, bardzo mocno teraz powinno powrócić. Wkurza mnie to, że i Ferrari, i Red Bull mają zespoły B i robią to w tak jasny sposób. Zwłaszcza Red Bull w kontekście tego wszystkiego. Ferrari też. Wkurza mnie to.
Ja tutaj dostaję informację.
Że co?
Od tajemnego informatora, który to mówi mi o tym, że...
Bister?
Wicarb.
Mhm. RB.
Czyli RB. Podobno to nie jest zbyt popularna decyzja o tych przenosinach. I że... Kilka osób się zwalnia.
Z ekipy. Ciekawe.
Ale to jest plotka.
Dobra, a nie uważasz... Tym tonem, ale to jest plotka. A serio, tak serio, nie uważasz, że to jest jakby kolejne przeciąganie trochę daleko już tego na zasadzie, że... No i
się zwolnią się do tych z Red Bulla, wiesz.
I co nam zrobisz? No bo no teraz jest trochę tak, że jakby łatwo będzie dzielić tych ludzi.
No tym mówię, Zak Brown. Nie, jakby ja wciąż uważam, że akurat w Formule 1 posiadanie dwóch zespołów jest bardzo nie fair. I ja się zgadzam 100% z Zakiem Brownem, przy limitach budżetowych, przy limitach tego, że musisz zwalniać ludzi, tym, że możesz się dzielić tym czasem w tunelu, który też jest przecież ograniczany. Naprawdę, jeżeli ktoś wierzy w to, że na przykład akurat Ojej, skończył nam się czas w tunelu, bo dostaliśmy karę za złamanie limitów budżetowych. Och nie, kto teraz sprawdzi, jak działają te nowe sidepody? Czy może zrobić to ekipa z... O, nie działa.
Ekipa z...
Bister.
Myślę, że mogą to zrobić, bo oni już nie siedzą w budynku w miejscowości...
Bister.
Tylko teraz u nas w Milton Keys.
Więc teraz już nie czytamy...
O, i tak się składa, że są razem ze mną
nie czytamy
w tym pomieszczeniu.
Z włoski. A, dziwny trafem. Wszyscy wyszli z Beastar i przyjechali do Milton Keynes. Ja uważam, że to jest bardzo nie fair. Całkiem serio.
Dopóki nie było limitów, tak naprawdę, jakie to miało znaczenie w tym kontekście? Bo i tak wystarczyło, że jeden zespół miał 2000 ludzi, drugi 300. No i tak było dysproporcjonalnie. Okay. Ale teraz, kiedy są limity, no to właśnie tak się je obchodzi. W jawny i bezczelny sposób. To samo dotyczy Ferrari, żeby nie było. Uważam, że to powinno być w jakikolwiek sposób tak ukręcane coraz bardziej. Że zespoły powinny być chociaż w tym obszarze aero, który w tym momencie odgrywa, nie oszukujmy się, kluczową rolę, przepraszam. Taka jest prawda.
No.
Jest bezczelny.
No.
No bo...
Zapisz tam.
Zapiszę to.
Zapiszę, pamiętaj... że 33 było, że 33 12 minut temu też było jeszcze jedno.
To nie jest 33.
Ja wiem, która godzina była. 12 minut temu była. Nie, czekaj, to 14
to już
minut temu.
Już teraz, Bartek, pomieszałeś.
Jedna była 14 minut temu, a teraz była druga. A jak jest po polsku?
Bister.
Bister egg. Bister. Taki zrobił, rozumiesz? Bister egg. Moi drodzy, i w ten oto sposób przechodzimy do ostatniego tematu tego podcastu. Przepraszamy za te dystraktory, jest to wszystko. Tak, to jest przy podcastach. Przy podcastach. Nawet nie jest dziecinne, to jest po prostu niedojrzałe.
Jeszcze jak to jest przetłumaczone z włoskiego.
Pudełko.
Carletto, proszę złożyć pudełko.
Ja się boję, że oni tak mu powiedzą.
C-A-R-L-E-T-T-O, proszę złożyć pudełko.
To jest najgorsza rzecz, jaką się odkryłem.
To nie jest, nie mówcie, proszę, nie żartujcie sobie teraz, nie róbcie mema z tego, proszę złożyć pudełko, proszę poradzić.
To dlatego!
Oni w tych ciuchach z McDonald's teraz są, wiesz, i te pudełka składają do Big Maców.
Dobra, słuchajcie, szybka zapowiedź Australii. Bo
nie, nie szybka, fajna.
Ale to, no to jak chcesz zrobić fajną, to możemy skończyć część merytoryczną i część,
nie,
że tak
nie,
powiem...
Nie, zróbmy tą Australię, bo chcę, żeby ludzie to mieli. Bo to jest bardzo ważna rzecz. Moja teoria jest taka.
To fajniejsza część będzie na YouTubie, bo myślę, że możemy sobie skorzystać z tego, że mam tam mikrofon, możemy popuszczać te highlighty po prostu.
Tak?
No dlaczego?
Na YouTubie?
No dlaczego?
To dawaj, to wjeżdżamy w to.
No to zaraz to zrobimy.
Zobaczymy sobie wspólnie, jak to wyglądało.
Ale to po tym.
W tej części nieoficjalnej.
Tak, 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 tak.
To zostańcie.
Bo jeżeli będzie tak, że nam trzasną, no to obetnę po prostu. No i tyle. Więc słuchajcie.
Obejrzymy sobie te highlighty.
My uwielbiamy obaj tor w Australii.
Myślę, naprawdę, że
możemy,
tak
możemy tak powiedzieć. Ja uwielbiam.
Czym jest dla ciebie Australia?
Przede wszystkim obiektem ulicznym.
Robert Smoczyński uważa podobnie?
Robert Smoczyński jest wielki... Słuchajcie, jakbyście widzieli, że Robert coś pisze na Twitterze na temat Australii, to odpiszcie mu, że panie Robercie, ale super, że teraz jest wyścig na pana ulubionym torze ulicznym. Dokładnie taką frazę użyjcie. I piszcie to do niego.
Czy ktoś to ogląda teraz?
Ogląda to jakieś ponad 700 osób.
Dostaniesz w mordę od Roberta, zobaczysz. I się
Robert
skończy.
Mnie kocha i zrobi. Obszarzam 800 osób.
Nie, proszę, dajcie Robertowi spokój. Rozmoc na Twitterze. Proszę, dajcie mu spokój.
Nie piszcie do niego w żadnym wypadku, że Australia to tor uliczny. Wcale nie dostanie w szału.
On i tak nie odpisze. Mi cały czas pytałem się Roberta o iPada w trakcie rozmowy. Nie odpisał mi. Ostatnio mówi, nie odpisałem cię. Ja już go kupiłem dawno, stary, jakby wiesz.
Dobra, słuchajcie. Australia...
Zawsze oznaczała dla mnie wiosnę. Początek czegoś nowego, sezonu, fajnego, tak. Nową energię, plus zielone pobocza, zielona trawa. Kurde, uwielbiam obrazek.
I dała nam też fajny wyścig ta Australia w zeszłym
fajne
roku.
Wyścigi przez lata. Pamiętasz tą rozpierduchę jeszcze z Schumacherem w Mercedesie?
Co 8 odpadło na pierwszym okrążeniu.
No, porąbane to było. Pamiętasz Kubicę, który gonił Fettela i...
Nie, to ja mówiłem jeszcze starszy.
Który gonił Fettela i już był na podium w 2009 roku i Sebastian trochę się wyniósł na zewnętrzną w pierwszym sektorze i się skończył, jak się skończył, a Robert jechał po podium i powiedział w wywiadzie, że... Myślę, że byłaby szansa. Pytany o Batona, bo to był porąbany wyścig wtedy też. A 2009 był taki, że gdyby rozpoczął się od podium Roberta Kubicy, to retoryka byłaby zupełnie inna. Tak? Czy też nie?
Nie.
Byłaby zupełnie inna. Byśmy mieli Polaka na podium w roku, gdzie generalnie ten bolid był dupą. Z Kersem.
Dupa z Kersem. Kurczę, wiesz co? Ja też wiem, że ten tor jest bardzo specyficzny i on... Zawsze się mówiło, że a, to tylko Australia. Pamiętasz, jak zaczęło się w Australii, to było zawsze tylko Australia, ten tor jest niewymierny. On jest inny niż wszystkie inne.
No trochę tak.
Teraz się trochę też pozmieniał. Przypominamy, że on jest po przebudowie i po tej przebudowie stał się szybszy.
Jestem fanem tej przebudowy.
I ta przebudowa sporo zmieniła, jeżeli chodzi o nitkę. Jest może trochę bardziej wymierny niż był wcześniej.
Głównie ta przebudowa dotyczyła tych zakrętów 6 i 7 oraz 9, 10, więc w praktyce teraz...
Tam jeden zakręt chyba zniknął.
Z pełnym gazem lecimy tę sekcję między bodaj... A ja mam jeszcze starą nitkę, zobacz. Tam jest 16 i 15, w tym momencie zakręt prost jest 13 obecnie.
Tego tam się nazmienia.
Tak, więc mamy jakby zmianę o dwa w dół. Jestem fanem, zawsze byłem fanem. Bardzo mi się podoba to, że mamy w bardzo krótkim czasie dwie strefy DRS. Pierwszą na prostej i drugą za zakrętem numer 2. Lubię też tory, które mają konfigurację pierwszych dwóch zakrętów prawy-lewy. Albo lewy-prawo, gdzieś takich chyba nie ma zbyt wiele, albo w ogóle. Typu Hiszpania, to mi się bardzo kojarzy z Australią, tylko trochę inny układ tych zakrętów. Nie wiem, serio, lubię Australię. Najmniej mi się podoba ta sekcja właśnie po tej bardzo długiej prostej z DRS-em, gdzie Max uprzedził Lewisa w zeszłym roku od zewnętrznej, objechał go wykorzystując 90% możliwości swojej maszyny. To było takie na zasadzie, że o, jest fajny, nie ujdę do domu. Nie lubię tych zakrętów lewy-prawy potem. Tam, gdzie Kubica wypadł w kwalifikacjach w 2008 roku, na wyjściu. Mhm. To była wcześniej 11 i 12. Nie lubię tego, bo na padzie się to gra gównianie. I mam wrażenie, że ciężko jest, nawet jak na symulatorze jedziesz na kierownicy, ciężko jest znaleźć taką linię, która jest uczciwa względem limitów toru na konsoli. Wiesz, o co mi chodzi? Po prostu tak uważam.
Okej.
Okay. Bo tam się możesz wystrzelić, wiesz. Ale z perspektywy wyścigu, zajebista, naprawdę. Cała Australia jest super. Bardzo ważna rzecz, Grand Prix Australii ma się świetnie, mimo tego, że nie było go w trakcie lat covidowych, jak wiemy, i oficjalne zestawienia, które mamy pochodzące z bardzo wiarygodnego źródła, mówią o tym, że zeszły rok, wyścig w zeszłym roku widziało najwięcej osób w historii Grand Prix Australii od roku 95.
To najwięcej w historii? Czy
od 95. Aha. Bo tamten wyścig obejrzało więcej ludzi na Adelaide. Tam mówiło się o tym, że przez cały weekend przewinęło się ponad 500 000. Z czego 210 tysięcy było w dniu wyścigu. Później było znacznie gorzej, ale w 2023 roku mówi się, że wyścig widziały 444 tysiące osób. 131 124 osoby oglądały wyścig. W sensie wyścig na żywo. I to są wzrosty rok do roku. Więc to fajnie. Plus teraz pamiętajcie, że Australia będzie miała w tym roku nie tylko Oscara, ale też Daniela. Daniel powrócił.
Oszaleją tam.
Nie, serio, to jest fajne. I Australia, w ogóle powinniśmy bardzo szanować i pamiętać o tym, bo my się często skupiamy na tym, że no muszą być takie klasyczne miejsca dla Formuły 1 jak Włochy, nie wiem, Austria, Niemcy, Wielka Brytania, takie generic kraje, a mało kto pamięta o tym, że generic krajem dla motorsportu jest tak samo Australia czy Nowa Zelandia.
Tak, to prawda.
I zwłaszcza Australia, jak sobie zobaczycie historię w ogóle Grand Prix i jeszcze przed Formułą 1, Grand Prix w Australii, czy w Tasman Series i innych rzeczy, absolutnie porąbane ściganie. I tam też jest jedna z ojczyzn motorsportu, Australia i Nowa Zelandia. Szanujmy to. Czekasz?
Mamy problemy z internetem, z tego co widzę, niestety, więc jeżeli mamy problemy, to mamy. Oczywiście, że czekam.
Ale podcast będzie w zapisie, więc
tak.
Jakby to się nie
straci. Oczywiście, że czekam. Bardzo czekam, bardzo lubię ten obiekt, zawsze go lubić będę.
Opony, jakie mówiłeś, są? Środek jest?
Środek? Nie, najbardziej miękkie.
Najbardziej miękkie. O kurczę, to fajnie. I ciekawostka dla wszystkich, którzy są sceptyczni w kwestii Red Bulla. Jasne, będą najszybsi i w zeszłym roku byli turboszybcy, ale pamiętajcie o tym, że zeszły rok to była pierwsza wygrana Red Bulla tam od 2011 roku, która była pierwszą wygraną ever. Czyli Red Bull wygrywał tam tylko dwa razy. Fettela nie wygrywał w Australii. Czy raz?
To prawda. Szczerze, po prostu czekam. To jest chyba wszystko, co mam do powiedzenia.
To czekaj, a jako ostatnią rekomendację powiem tylko tyle, że w zeszłym roku były 3 czerwone flagi i to był porąbany wyścig i zaraz w tej części nieformalnej spróbujemy sobie obejrzeć z niego highlighty.
A ile będzie działać?
Czy coś jeszcze chciałbyś dodać, jeśli chodzi o... Wiem, co chciałbyś dodać jeszcze. Formalne kwestie australijskie. Po pierwsze, Formuła 1, Formuła 2 i Formuła 3. Kacper Sztuka i Piotrek Wiśnicki już są w Melbourne.
Nie ma snu, jakby nie śpimy w ten
i
weekend.
I oni już się przygotowują do tego weekendu, ale uprzedzam, cholera jasna, to będzie bardzo trudna runda dla obu. Zwłaszcza dla Kacpra, bo to jest miejsce, na którym Kacper chyba wcześniej nigdy nie był. Może na wakacjach, ale nie był na tym torze, nie ścigał się tam. A wiemy, że po Bahrajnie, że Kacper potrzebuje trochę czasu na to, żeby poczuć tę maszynę tak, jak powinien, tak jak chciałby ją czuć. Więc proszę, bądźmy cierpliwi. Piątek ruszamy z pierwszym treningiem o 2:30 w nocy. Drugi trening to jest 6 rano.
Poczekaj, ja mogę powiedzieć dokładnie, w sensie z Formułą 3 i z Formułą 2?
To, mam to bardzo proszę, otwarte. Ale teraz uwaga, powoli.
Skupcie się, bo nie będzie łatwo.
A warto F3 zwłaszcza.
Czwartek, 22:50, trening F3. Piątek o północy, trening Formuły 2. Piątek o 2:30, pierwszy trening Formuły 1, który będę miał okazję skomentować z redaktorem Marciniak. O 4:00 rano, w piątek nadal, kwalifikacje F3.
4:00 rano, nie śpicie w ogóle.
Potem o 6:00 drugi trening Formuły 1. Potem o 7:30 kwalifikacje F2. I na tym kończymy zabawy piątkowe.
Mogę zasugerować coś? Jakbym był fanem Formuły 1, ale który chce mieć odrobinę życia, to jakbym miał wstawać, to wstałbym od 4:00 na kwalifikacje F3, na drugi trening, gdzie będą szybkie kółka i na kwalifikacje F2.
Dziękuję.
Nie, chodzi mi o to, że FP1 z odtworzenia można sobie obejrzeć potem, jako wiesz...
Ja nigdy treningów nie oglądam z odtworzenia.
Bo ty jesteś na żywo na nich zawsze.
Tylko jestem live.
Nie, tak serio, ciężka noc. Dlatego...
Sobota, 1:15, sprint F3.
Bardzo
druga ważne. 30, Formuła 1, trzeci trening. Mhm. Tak, bo też ja komentuję, dlatego.
Przepraszam,
naprawdę? 4:15, sprint Formuły 2.
Dla Aldony.
Tu już nie Aldona, tutaj z Mikołajem Kamińskim komentuję. 4:15, tak, sprint Formuły 2. O 5:30 ruszamy ze studiem przed kwalifikacjami, o 6:00 są kwalifikacje. Potem w sobotę o 23:05 jest wyścig F3. 1:05 są kwalifikacje IndyCar Thermal Club. To już jest teoretycznie niedziela, oczywiście nie sobota, przepraszam. Nie, no. I w niedzielę o 1:35 jest sprint F2. O 4:00 rusza nasze studio, o 5:00 jest wyścig. Potem jest od 18:00, przepraszam, rusza transmisja z Thermal Club.
Pamiętajcie o tym i szanujcie proszę to serio, że Bartek właśnie powiedział, że całe noce będziemy zajęci. O 5:00 rano jest wyścig Formuły 1, a o 18:00 jest IndyCar. I znowu będzie tak, że realnie w jeden dzień masz dwa, z tych trzech dni robi się 6. Bo wstajesz na początku nocy, pracujesz, idziesz spać, wstajesz drugi raz tego samego dnia, ogarniasz wieczorowe rzeczy, idziesz spać, wstajesz, rozumiecie to? Więc z jednego dnia robią się 2, z 3 robi się 6. Porąbane.
Tak, wiemy, że klatkuje, wiemy, że jest problem.
Tak, ale
jest problem z internetem, będziemy zaraz działać.
Moi drodzy, życzymy naprawdę udanej Australii i mam nadzieję, że coś tam takiego się stanie, że uda się, aby ten wyścig był przynajmniej równie emocjonujący jak ten w zeszłym roku, a to już byłoby mega. I to jest część, to jest koniec tej części formalnej.
Ale
więc...
bez formułki myślę tym
bez
razem
formułki?
Zrobimy. Tak, bo tylko...
Słuchajcie... To jedna bardzo ważna rzecz bez formułki. Zostawcie łapkę w górę pod tym live'em, pod tym filmem i pamiętajcie o tym, jak nas słuchać na przykład na Spotify, że nas tam też można obserwować i można oceniać podcast. Jeżeli możemy prosić, zróbcie to.
Tak jest. Tak samo na Apple Podcast. Dziękujemy za tą część formalną. Przechodzimy do tej luźniejszej.